Dzień dobry Państwu. Polityczna analiza brzmi tak raczej odpychająco. Proszę Państwa, my po prostu teraz wszystko powiemy jak jest, bo mądrego to i warto posłuchać. Nasz pan od polityki jest z nami, profesor Rafał Kwedoruk. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to jak? Będą wybory jesienią, bo się nam koalicja rozpadnie, czy nie będzie?
Może jesienią, ale nie tego roku.
Aha. Czyli co?
Pośród różnych możliwości, akurat możliwość skrócenia kadencji Sejmu wydaje się być najmniej realną i pod względem prawnym i takim stricte politycznym jest to przedsięwzięcie bardzo trudne do przeprowadzenia.
No ale jak to? Mówi się tak. Gowin wychodzi z rządu, idzie do opozycji, cała opozycja razem tworzy rząd techniczny, no i rozpisują wcześniejsze wybory. To jest postulat marszałka Grodzkiego, to jest postulat, który wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej we wszystkich mediach teraz rozgłaszają.
Nie jest to w ogóle wariant nierealny, tyle tylko, że niekoniecznie musi on się wiązać z wcześniejszymi wyborami. Mogę sobie wyobrazić, wówczas gdy pandemia będzie już przeszłością, sytuację, w której powstaje alternatywna większość w obecnym Sejmie, chociaż oczywiście byłaby to większość na wskroś egzotyczna i pewnie taka, którą...
No właśnie, wyobraża pan sobie naprawdę koalicję od Zandberga po Brauna? Od partii Razem po Konfederację?
Tak, mogę sobie wyobrazić nacisk wielu wpływowych środowisk na ugrupowanie opozycji. No wystarczy sobie spojrzeć na Włochy, gdzie w tej chwili w zasadzie istnieje tego typu rząd, gdzie mało kto w ówczesnym parlamencie nie znajduje się.
No, ale profesorze, oni by się skompromitowali przecież. I jedni i drudzy. Zandberg i partia Razem by się skompromitowała. W ogóle Lewica by się skompromitowała, bo im wyborcy powiedzieli, jak to wy z tymi faszystami. A z kolei Konfederacja by się skompromitowała, bo im wyborcy powiedzieli, to co, to wy się z komunistami bratacie? Co to w ogóle ma być?
Pełna zgoda, natomiast niekoniecznie wszystkie podmioty, które pan redaktor był uprzejmy wymienić, znalazłyby się w składzie takiej koalicji. Myślę, że ilość posłów, która nawet za cenę kompromitacji wolałaby przedłużyć swoją bytność w Sejmie, aniżeli ją gwałtownie przerwać, godząc się na skrócenie kadencji Sejmu, byłaby zdecydowanie większa. Skądinąd dekadę temu istniał taki rząd we Włoszech, który przeprowadził wiele absolutnie niepopularnych społecznie reform, a też miał być tylko krótkotrwałym rządem.
Panie profesorze, profesor Rafał Kwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego jest naszym gościem. Panie profesorze, bo marszałek Grodzki rysuje taki scenariusz. Wybory muszą być teraz, bo jak nie, to PiS jesienią wygra z pandemią i będzie wtedy... No, takim beneficjentem tego. Polacy się ucieszą, że już nie ma pandemii. Znowu uwierzą PiS-owi i PiS będzie znów na fali wznoszącej. Czyli innymi słowy, czy PiS wygra na pandemii tak jak Thatcher i Bush wygrali na wojnie, czy też przegra jak Churchill?
Tak naprawdę pandemia nie zmieniła w sympatiach wyborców czegoś w sposób rewolucyjny i daleko idący. Zmiany, jakie miały miejsce w postaci lekkiego osłabienia obozu rządzącego oraz chaosu w głównym ugrupowaniu opozycyjnym, miały swoje źródła w innych aniżeli pandemia kwestiach. Więc
ale jak to przecież ciągle, panie profesorze, przepraszam, bo ciągle słyszymy, że to a to przedsiębiorcy są niezadowoleni, a to ktoś jest niezadowolony. No ci ludzie powinni na przykład, nie wiem, szukać swoich partii, szukać tych, którzy ich będą reprezentować lepiej niż ci, którzy ich reprezentowali dotychczas.
No, podziały w Polsce są bardzo, bardzo utrwalone. Skądinąd elekcje w różnych krajach w czasie pandemii przynoszą dla tych, którzy rządzili w trakcie jej trwania, bardzo różne rezultaty. Nie ma tutaj prostej reguły. Natomiast
ale nawet uspokoi uspokoi pan marszałka Grodzkiego, czy raczej potwierdzi jego obawy, że jak się skończy pandemia, no to ten, który jest u władzy i który dał szczepionkę, na tym zyska?
Z innych niż pandemia powodów dla obecnie rządzących wybory po pandemii będą trudniejsze niż te, które miały miejsce choćby w 2019 roku. Wydarzenia drugiej połowy 2020 roku spowodowały lekkie zmiany w polskiej polityce, w której...
Mówi pan o te wydarzenia, przepraszam, to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak, w sprawie aborcji i marsze protestacyjne?
Tak, tak, to po pierwsze, po drugie piątka dla zwierząt w niewielkiej skali, ale miało to znaczenie, a w sytuacji, w której podział jest trwały i względnie wyrównany, nawet niewielkie zwiększenie możliwości demobilizacji któregoś z segmentów elektoratu.
Zaraz. Musimy to wytłumaczyć na polski. Zmniejszenie destabilizacji któregoś z segmentów. Chodzi o to, że ludzie po prostu nie chcą pójść na wybory i głosować, tak?
Chodzi o to, że w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości większy odsetek, aniżeli wśród wyborców opozycji, stanowią tacy wyborcy, których łatwo zniechęcić, a zniechęcenie ich w ich wypadku może oznaczać deklarację niestawienia się przy urnach. Natomiast wszystkie ostatnie lekcje przegrane przez opozycję jednocześnie pokazywały, że jej elektorat jest w większym stopniu zmobilizowany.
Panie profesorze, jeszcze pytanie w takim razie o Zbigniewa Ziobrę, bo w tej chwili to co widzimy my wszyscy, to taka walka o to, by się nie udało Morawieckiemu. I tę walkę toczy Zbigniew Ziobro. Z jednej strony mówi, że nie będzie głosował za tym europejskim, przez to też krajowym planem odbudowy. Z drugiej strony nie chce teraz głosować, poprzeć tego przejęcia OFE. Powiedzmy sobie od razu, że fundusz ten odbudowy, ten krajowy, ten europejski, to jest ponad 100 miliardów, które ma trafić do Polski, 100 miliardów złotych od razu i jeszcze kolejne 250 w kredytach, a OFE to jest do 20 miliardów, innymi słowy. To jest strumień pieniędzy i czego się boi Ziobro, że Morawiecki te pieniądze zainwestuje albo rozda i w związku z tym PiS-owi wzrośnie, a biednemu Ziobrze nie?
Nie, myślę, że raczej w wykonaniu tego polityka, jego formacji, no, obserwujemy po prostu walkę o polityczne przetrwanie. Wydawanie tych pieniędzy zresztą nie będzie kwestią jednorazowego aktu i nie oznacza natychmiastowego i szybkiego sukcesu. Formacja Zbigniewa Ziobry przybrała formułę kleiner aber rein, prawda? Znaczy niewielkiej, ale czystej ideowo partii, żeby w jakikolwiek sposób odróżnić się od PiS-u, ponieważ różnice między Solidarną Polską a PiS-em były raczej różnicami wynikającymi z personalnego konfliktu.
Ostatnie zupełnie pytanie to takie, czy gdyby Rafał Trzaskowski zastąpił Borysa Budkę, to Platformie by wzrosło?
No to nie ulega wątpliwości. Obecna sytuacja już od momentu wyborów prezydenckich musiała się wcześniej czy później pojawić. Trudno sobie wyobrazić w dłuższej perspektywie czasowej istnienie formacji politycznej, której lider jest mniej popularny niż któryś z jej polityków. Najdrobniejsze zawahanie sondażowe wśród obserwatorów, a przede wszystkim wśród działaczy tej partii musiało wywołać...
Pan już stawia krzyżyk na Budce? Już nie ma takiego polityka? To już on się nie podniesie?
Po jednym z wywiadów z obecnym liderem Platformy, w którym przyznawał się do tego, że Platforma niewiele może zrobić, należało się spodziewać, że chyba jest to coś na kształt epigońskiego wywiadu, albowiem sytuacja, w której młodsze pokolenie wyborców i działaczy przyzwyczajone do tego, że wszystko dzieje się szybko i krótko, jak w reklamowym evencie, zmieniło przewodniczącego Platformy, to znaczy, że oczekiwało właśnie takich szybki, krótkotrwały.
Panie profesorze, szybko i krótko to oznacza, że my jesteśmy już po czasie. W związku z tym przenieśmy się może do radia rmf24.pl i do interi.pl. Słuchacze radia, serdecznie żegnamy i życzymy miłego weekendu. Panie profesorze, jesteśmy w takim razie cały czas w radiu rmf24.pl i jesteśmy w interi.pl. No dobrze, to dokończmy ten wątek, bo pan mówił, że w zasadzie tak, że Budka już udzielił takiego epigońskiego, no, pożegnalnego wywiadu, ale on wcale nie ma zamiaru oddawać władzy w Platformie. Przypomnijmy, że on rządzi tą partią ledwie rok. Co musiałoby się stać, by Borys Budka odszedł, by oddał władzę w Platformie?
No, musi oczywiście upłynąć jeszcze trochę czasu, a sondaże nie mogą powrócić do stanu, który utrwalił się w czasie ostatnich wyborów, to znaczy absolutnie hegemonicznej roli Platformy wśród opozycji. Jest to wszystko zresztą gigantycznym paradoksem. Paradoksalnie, albowiem Platforma w zasadzie mogła nie wychodzić z pieczary, palić kolejne cygara i czekać, aż wcześniej czy później Prawo i Sprawiedliwości w sondażach nieco spadnie, co przy wyrównanych podziałach.
Ale ludzie są
musiało oznaczać, że będzie faworytem do objęcia funkcji prezesa Rady Ministrów, kiedy na chwilę z tej pieczary wyszła w nadziei na to, że dokona cudu. Pojawiły się problemy, wróciła trudna rzeczywistość i w zasadzie sama sobie jakby przygotowała grunt do kryzysu.
Dobrze, ale profesorze, bo sytuacja jest taka, no, Platforma rzeczywiście jest w tej chwili w trudnej dość sytuacji. Z jednej strony PiS-owi jakoś nie chce spadać za bardzo. Spadło rzeczywiście po tych strajkach kobiet i po tym wszystkim. Stracili wśród młodzieży poparcie, no, ale zawsze mogą się pocieszać tym, że młodzież ich nie lubi, ale i tak młodzież nie idzie głosować. No, ale mniejsza z tym, bo Platforma z drugiej strony jest podgryzana przez Szymona Hołownię i to podgryzana coraz bardziej. W Sejmie posłowie przechodzą do Hołowni i tak co chwila tam ciurka, a z drugiej strony no, w sondażach Hołownia, średnia sondażowa jest dla niego bardzo łaskawa. Wynika z niej, że on już przeskoczył Platformę.
Sama Platforma Obywatelska wciąż jest ugrupowaniem dysponującym potężnymi zasobami politycznymi, kadrowymi, finansowymi i tak dalej. Jak pokazała poprzednia kadencja Sejmu, unicestwienie wszelkich konkurencyjnych inicjatyw nie powinno być większym problemem.
No a jednak.
W innym wypadku można zawrzeć po prostu na swoich warunkach sojusz.
Ale w tej chwili, profesorze, ale tak sondaże, są w tej, sondaże są w tej chwili takie, że to Platforma nie może dyktować warunków, bo ona co prawda ma pieniądze, no ale poparcie ludu i sympatia ludu jest przy nowym liderze, jest przy Szymonie Hołowni.
No żebym tak, nie ma chyba takiego polityka, który nie mógłby wcześniej czy później wyjechać na jakąś Maderę. Trzeba po prostu podjąć polityczną walkę z różnych powodów, być może ze względu na podziały wewnętrzne, być może ze względu na przyjęcie, mam wrażenie, takiego krótkoterminowego modelu uprawiania polityki, w którym nie jest się do końca konsekwentnym. Platforma nie podjęła takiej walki, analogicznie jak w poprzedniej kadencji stała przed nie mniej poważnym wyzwaniem, jakim na samym początku poprzedniej kadencji Sejmu było ugrupowanie zapomnianego już dzisiaj Ryszarda Petru.
Wszyscy sobie zadają to pytanie, przepraszam, czy Szymon Hołownia podzieli los Ryszarda Petru. Obaj są młodzi, dynamiczni, dobrze wypadają w telewizji.
No, myślę, że z perspektywy czasu powiedzenie tego o Ryszardzie Petru staje się chyba trochę mimowolną ironią. Nie, myślę, że do końca Szymon Hołownia, zwłaszcza on sam jako polityk, nie podzieli losu Ryszarda Petru, może właśnie ze względu na lepsze przygotowanie do występów telewizyjnych. Natomiast mogę sobie wyobrazić sytuację, w której choćby zmiana kadrowa w Platformie Obywatelskiej, przyjęcie przez tę partię jakiejś strategii i wykorzystanie swoich możliwości do obrony własnej pozycji przyniesie efekty i ewentualne porozumienie będzie porozumieniem raczej na warunkach tej partii. Szymon Hołownia balansuje cały czas, powiedziałbym, pomiędzy przedstawianiem siebie jako polityka umiarkowanego, pełniącego funkcję centrum, a zażartą walką o najtwardszy segment wyborców opozycji, który jest bardzo silnie motywowany przekazem krytycznym
ale wobec profesor, no,
Prawa i Sprawiedliwości.
Rozmawiałem wczoraj z
socjologiem. Na dłuższą metę będzie bardzo trudne do utrzymania.
Ale ja rozmawiałem wczoraj z socjologiem i on mówi, że są badania, że oni robią badania i z tych badań wynika, że Szymon Hołownia w zasadzie punktuje na wszystkim, bo wyborcy mówią, Szymon Hołownia walczy z Kościołem, on pogoni kler, to bardzo dobrze. A inni mówią, Szymon Hołownia to jest fajny, katolicki chłopak, my go za to lubimy. Też bardzo dobrze. Szymon Hołownia, nie deklarując się ani po jednej, ani po drugiej stronie, za mocno, znaczy tego sporu ideowego na przykład, punktuje i tu, i tu.
We wszystkich ostatnich kadencjach Sejmu pojawiał się ktoś, kto przedstawiał się jako polityk centrowy. Tyle tylko, że w dłuższym horyzoncie czasowym bipolaryzacja, która nadchodziła przed każdą kolejną kampanią, czyniła takiego polityka dużo słabszym albo w ogóle przekreślała jego karierę. Jeśli przyjrzymy się uważnie wynikowi Szymona Hołowni, temu, kto i gdzie na niego głosował, to mimo wszystko nie jest to jednak do końca polski Macron, albowiem Macron we Francji, sam wywodząc się z partii socjalistycznej, odchodząc z niej, zabrał istotną część jej elektoratu, jego jakby miejsko-inteligenckiego, a jednocześnie pozyskał dużą część wyborców golistowskiej prawicy, konserwatywnych, zamożnych wyborców. Nasze podziały mimo wszystko, jeśli chodzi o tą główną oś, są bardzo trwałe i w którymś momencie Szymon Hołownia będzie musiał coś wybierać, a ta struktura pokazuje, że jest mu zdecydowanie bliżej do głównego nurtu liberalnej opozycji i na jej koszt przede wszystkim egzystuje.
A czyli on tak naprawdę raczej będzie żerował na platformie niż ją wzmacniał, wygląda z pańskiej analizy na to.
No tak to dzieje się już, co sondaże w ostatnich miesiącach w sposób bezwzględny pokazują.
Ale pan powiedział jednocześnie, panie profesorze, i to mnie zaciekawiło, że Szymon Hołownia nie podzieli losu Ryszarda Petru. Że Szymon Hołownia nie zniknie z polityki.
Nie, raczej myślę, że jest to pytanie o to, na czyich warunkach i programowych, i organizacyjnych będzie kształtowana kampania wyborcza. No i jak to można wyrzec przed każdą kampanią, kto będzie dzierżył w ręku długopis zatwierdzający skład czyli faktycznie będzie decydował o tym, kto będzie miał realne szanse zostania posłem.
W maju wybory na prezydenta Rzeszowa. No i tak się wszyscy zastanawiają, czy ten Rzeszów to będzie taki poligon, który pokaże, kto tu naprawdę rośnie, a kto nie. Czy te wybory rzeczywiście coś nam powiedzą o polityce polskiej, czy tylko o polityce lokalnej?
Ja myślę oczywiście, że w większym stopniu pokażą nam specyfikę Rzeszowa. Nie jest to zresztą szczególnym ewenementem, nie tylko w polskiej skali, że w konserwatywnym regionie największe miasto ma zupełnie inne preferencje niż większość tego regionu. Dziesiątki miast od Monachium począwszy tym się cechują. Natomiast fakt wyrównanej walki w samym mieście Rzeszowie nie oznacza, że można to w prosty sposób nanieść na strukturę wyborczą całej Polski. Z wielu powodów można by powiedzieć, że osoba popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, nawet bez samych podziałów wewnętrznych Zjednoczonej Prawicy, i tak pewnie nie byłaby faworytem wyborów na prezydenta tego miasta.
No to ciekawe. Zobaczymy, kogo wybiorą rzeszowianie. To jest. Ja mam do pana jeszcze pytanie takie, no bo patrzymy na tę politykę, a jednocześnie wiemy, że ona się cała rozgrywa w cieniu pandemii. No i niektórzy politolodzy, niektórzy komentatorzy mówią, że na przykład osobą, która na tym wzrośnie, znaczy wybije się na. Awansuje do pierwszej ligi, o może tak to powiedzmy, będzie minister Dworczyk. Bo minister Dworczyk jeździ, rozdaje szczepionki. Jest taki bardzo aktywny. Pan podziela te przekonania, czy też myśli pan, że to taka epizodyczna rola i co innego zdecyduje o tym, kto będzie grał pierwsze skrzypce?
No przyznam, że na razie poza Josephem Bidenem trudno byłoby wymienić jakiegoś polityka, który wygrał na całej pandemii. No oczywiście każdy polityk, który często pojawia się w mediach i to w wielu wypadkach w tej sytuacji takich zero-jedynkowych konfiguracjach będzie politycznym zwycięzcą. Natomiast myślę, że do takich poważnych, podmiotowych ról w polityce jest to wykonanie ministra Dworczyka dopiero drugi krok, a myślę, że jeszcze kilka razy tyle przed nim, by zostać decydentem w polityce. Nie sądzę, żeby znalazł się w prosty sposób w gronie na przykład ewentualnych sukcesorów prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Dzisiaj, panie profesorze, Światowy Dzień Książki, tak przynajmniej usłyszałem. Pan coś czyta dla przyjemności, czy też tylko zawodowo? Czyta te
Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że...
Że piszę, a nie czytam.
Postawienie granicy pomiędzy tym, co zawodowe, a tym, co prywatne, byłoby bardzo, bardzo trudne.
Nie, naprawdę, pan się tymi nudziarstwami jest, naprawdę interesuje, tak?
Tak, praca jest dla mnie przyjemnością, więc pod tym względem szczęśliwie nie muszę dokonywać wyborów, czego wszystkim w ich pracy życzę.
Pan pozwoli, że w takim razie wyrazy szczególnego uszanowania i pewnego współczucia jednak przekażemy małżonce. Panu bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.